więc witam oficjalnie braci z Dworu Rzeszowskiego oraz wszystkich innych naszych słuchaczy, którzy na Facebooku z nami dzisiaj także są. Usłużymy dzisiaj, będą dzisiaj dwa wykłady oddzielne. Czasami jak mam podwójną usługę, temat jest jeden pojedynczy rozłożony na dwie części, a czasami są to dwa oddzielne tematy. Dzisiaj będą dwa różne tematy, co być może jest dla niektórych lepsze, bo jak jeden nie trafiony, to może chociaż drugi będzie trafiony, tak? A jak jest jeden rozłożony na dwie części, może być ktoś niezadowolony, bo mu ten temat za bardzo nie odpowiada, a obydwie części będą o tym samym. Zatem w pierwszym temacie rozważymy jeden z ciekawszych wersetów z listów Pawła, z Efezów, który jest nie do końca jasny i wokół niego narosły różnego rodzaju dziwne interpretacje. Myślę, że także wśród braci mogą być różne interpretacje, więc warto przyjrzeć się temu wersetowi, gdyż zasługuje on na rozważenie i być może nieraz stykamy się z różnymi poglądami na temat tego, co też Paweł tutaj napisał, o co mu chodziło. Jaki werset mam na myśli? Efezów 4:8. Biblia Warszawska tłumaczy ten werset tak. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Ulepszona, unowocześniona tak wersja Biblii Gdańskiej. Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. A Biblia Tysiąclecia, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Każdy widzi, że wszystkie wersety mówią o jakichś pojmanych jeńcach, zabraniu tychże jeńców przez naszego Pana, gdy wstępował do góry. Pierwszy fragment, że wstępował do góry, jest dosyć jasny. Każdy skojarzy to z wniebowstąpieniem naszego Pana po jego zmartwychwstaniu, prawda, którego uczniowie byli świadkami i jest to opisane. No ale problem główny tego wersetu, jakich to jeńców zabrał on ze sobą? Wziął do niewoli tych jeńców i to jest też ciekawe, prawda, bo dlatego dałem trzy tłumaczenia z tymi jeńcami, bo jak widzimy te trzy fragmenty, wszystkie trzy fragmenty mówią o jakichś zabraniu jeńców, ale ten Biblia Tysiąclecia mówi bardzo ciekawie, wziął do niewoli jeńców. To jak gdyby już byli jeńcy, niewolnicy, a nasz Pan wziął ich jakby powtórnie do niewoli. To jest najciekawsze tłumaczenie, zresztą potem jak dojdziemy już do rozważania szczegółowo tego wersetu, to zobaczymy, że ta Biblia Tysiąclecia w tym przypadku rzeczywiście najdokładniej tłumaczy, bo Biblia Warszawska powiódł ze sobą jeńców, nie sugeruje, że ci jeńcy byli wcześniej już w jakiejś niewoli. Podczas gdy Biblia Tysiąclecia dobrze pokazuje, że wziął jeńców do niewoli, a jeniec już jest w niewoli, prawda? I o to chodzi. No ale zanim dojdziemy do rozważenia znaczenia tych słów, to najpierw dwie typowe interpretacje, obydwie błędne, które krążą wśród różnych, nie wiem, znawców, powiedzmy, nauki biblijnej. Niektórzy twierdzą, że te słowa z Efezów 4:8 o tym, że nasz Pan wstępując na wysokość do nieba poprowadził jakichś jeńców, zabrał do niewoli jakichś jeńców, że one wiążą się ze słowami z pierwszego listu Piotra, 3 rozdziału. Zajrzymy tam, żebyśmy zobaczyli, co tam pisze i czy ma to rację bytu i sens, czy też nie. 1 Piotra, 3 rozdział, 18 i 19. To szybko odnajdzie, to zobaczy. Być może niektórzy już mają tak dobrze w pamięci wersety poukładane, że wystarczy powiedzieć, o jakim wersecie mówimy i już będą wiedzieli, ale czytamy. 1 Piotra 3:18-19. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, uśmiercony w ciele, ożywiony w duchu. Przez co poszedłszy zwiastował albo głosił tym duchom w więzieniu, będącym w więzieniu. My doskonale znamy ten fragment i wiemy, że ten fragment, te słowa Piotra dotyczą lekcji, kazania, głoszenia, jakie nasz Pan wystosował wobec upadłych aniołów, bo potem werset 20 będzie mówił, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, czyli wyraźnie Piotr odnosi się do upadłych, tak zwanych upadłych aniołów, którzy przed potopem wiemy, co zrobili, prawda? Nie przestrzegali boskiej zasady postępowania, tylko poszli swoją drogą i spełniali swoje zachcianki, myśląc, że te ich zachcianki jednocześnie pomogą ludzkości, bo wiemy, że brali sobie ludzkie kobiety za żony, żenili się tak z nimi, mieli dzieci, no i zamiast pomóc rodzajowi ludzkiemu, jeszcze bardziej spotęgowali zło. Z tego powodu zostali ukarani uwięzieniem w atmosferze ziemi, wyrzuceniem z nieba, tam gdzie byli do tej pory z Bogiem. I Piotr tutaj w tym fragmencie mówi, że nasz Pan tym upadłym demonom głosił. I niektórzy mówią, że właśnie on ich jak gdyby zabrał potem ze sobą, jak wstępował do nieba, to tych upadłych demonów, tych upadłych aniołów zabrał ze sobą do nieba i powiódł ich do nieba. Taka jest interpretacja, która oczywiście nie może być prawdziwa, chociażby z takiego prostego powodu, że ci upadli demoni, ci upadli aniołowie, którzy tam są zamknięci, do tej pory są tam zamknięci. Jak wiemy, oni czekają na sąd. Ich sąd nie miał mieć miejsca w chwili, gdy nasz Pan wstępował do nieba. Ich sąd miał być jeszcze dalej w przyszłości. Nawet Paweł mówił, że czyż nie wiecie, że aniołów będziemy sądzić? Kościół po zakończeniu swego wyboru miał zająć się sądzeniem tychże aniołów. Oprócz tego mamy bardzo wyraźny werset w Biblii, który nawet czasowo, chronologicznie pokazuje, kiedy ten sąd aniołów miał nastąpić. Mam na myśli 2 Tymoteusz 4:1. 2 Tymoteusz 4:1 pisze: Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, w objawieniu i w królestwie Jego. Termin objawienie w Grece jest epifania. W epifanii, a królestwo to bazylea. Nie widzimy tego w polskim tłumaczeniu, ale warto wiedzieć, jak jest to w Grece powiedziane. Czyli Paweł w tym wersecie mówi ni mniej, ni więcej, że nasz Pan będzie sądził żywych i umarłych i właśnie do tych żywych należą między innymi upadli aniołowie, a także nowe stworzenia, spłodzenie z ducha, bo zdjęty był z nich wyrok śmierci. Oni są żywymi z tego punktu widzenia, że nie są pod wyrokiem śmierci. Aniołowie też nie byli pod wyrokiem śmierci. Oni zostali ukarani zamknięciem w atmosferze ziemi do czasu sądu, a w czasie sądu, który Kościół po zakończeniu swojego wyboru miał z naszym Panem wobec nań ich wykonać, zapadnie dopiero wyrok. Którzy z tych upadłych aniołów mają być, zostaną, że tak powiem, uśmierceni, pozbawieni życia, a którzy zostaną przywróceni do społeczności z Bogiem. Wobec tego wyraźnie z jednej strony wiemy, że Kościół miał dokonać sądu upadłych aniołów, z drugiej strony Jezus ma z Kościołem tego zrobić w Epifanii, czyli po swoim powrocie. A więc niemożliwe, żeby nasz Pan, odchodząc do nieba na początku wieku Ewangelii, zabrał tych upadłych aniołów bez sądu, bez stwierdzenia, który z nich zasługuje na karę, który z nich zasługuje na przebaczenie, zabrał sobie wszystkich ich do niewoli, do nieba zabrał, także niedorzeczne. Ale taka interpretacja istnieje. Mówię o tym, bo jak się spotkamy z kimś, kto będzie nam twierdził, że to jest właśnie to, to żebyśmy mogli coś na ten temat powiedzieć. No ale ktoś powie, no a jak Jezus zgłosił wobec tego tym, skoro nie zabrał ich, no to pisze, przecież Piotr pisze, że nasz Pan, prawda, zwiastował tym duchom będącym w więzieniu, tym upadłym aniołom. W jaki sposób on nim zwiastował, głosił? Swoją postawą. Czyny mówią głośniej niż słowa. Swoją postawą pełnej posłuszeństwa ofiary. Bo upadli aniołowie przecież, a zamknięci w atmosferze ziemi, widzieli wszystko. Widzieli, jak nasz Pan przechodził z Logosa w Jezusa przez 9 miesięcy, jak się narodził. Widzieli Jego drogę ofiary, widzieli Jego śmierć na krzyżu i popatrzyli, że On był gotowy nawet dać się zabić, a zanim dał się zabić, to pozwalał sobą, że tak powiem, pozwalał robić ze sobą, co tylko chcieli jego prześladowcy. Nie protestował, nie szukał swego, nie szukał swoich przyjemności. Podczas gdy oni, gdy mieli okazję pomóc rodzajowi ludzkiemu przed potopem, no to właściwie swoje zachcianki. Spodobały im się ludzkie kobiety, więc jak mamy napisane, brali sobie za żony ze wszystkich tych, które im się podobały. I w taki sposób oni pomogli ludzkości, że przy okazji jeszcze zrobili to, co dla nich było przyjemne i wygodne. I nasz Pan swoją postawą, która była zupełnie przeciwna, gdzie on nie szukał żadnego interesu własnego, żadnej własnej przyjemności, żadnej własnej korzyści, poddał się pod takie doświadczenia, które upadłym aniołom, zanim nawet jeszcze stali się upadłymi, nigdy nie przyszłyby do głowy, żeby dać sobą tak potrygiwać. Możemy sobie wyobrazić, że gdy aniołowie przed potopem sprawowali rząd nad ludzkością, kiedy karali ludzi i nagradzali, bo tak pisze, prawda, w Nowym Testamencie apostoł, że każde słowo wypowiedziane przez aniołów było egzekwowane i jak była kara, jak ktoś nie słuchał tego, co anioł mówił. Tam, może, że tak powiem potocznie, tam upadłym aniołom przed potopem nikt nie podskoczył. Tam jak coś było nie tak, anioł od razu karę na niego zsyłał i był karany, a nasz Pan zupełnie inaczej. Dał się zabić. Tak? Baranek prowadzony na rzeź nie protestował, nie podniósł swojego głosu. Gdzieżby którykolwiek z upadłych aniołów przed potopem dał się zabić komuś z ludzkości. Nie wchodziło w ogóle w grę. Więc oni, jak widzieli jego drogę ofiary, to dla nich było to ogromne kazanie. To było ogłoszenie postawą ofiary, posłuszeństwa, poddania się boskiej woli do końca, bez względu na to, jakąkolwiek ona by nie była. Tyle na temat tego wersetu, żeby pokazać, że on nie ma żadnego związku z Efezów 4:8. To nie są ci jeńcy, których Jezus, wstępując na wysokość, zabrał ze sobą. Inni twierdzą, że tymi jeńcami, które Jezus zabrał ze sobą na wysokość, to są ci z Mateusza 27 rozdziału. Bo w Mateusza 27 rozdziale mamy opisany pewien bardzo ciekawy przypadek, który znowu warto przywołać i znowu warto, żebyśmy wiedzieli, co tam naprawdę pisze. Mam na myśli Mateusz 27, 51 do 53. Tam mamy niesłychane rzeczy opisane. Takie, które dzisiaj, gdyby się działy, to by na pewno wszystkie stacje telewizyjne o tym trąbiły. I oto zasłona, tak, okoliczności śmierci naszego Pana. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. Groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu. Tyle. I niektórzy mówią, to są ci święci, którzy przy okazji śmierci naszego Pana, w wyniku tego trzęsienia ziemi, zmartwychwstali, wyszli z grobu i ukazali się wielu ludzi w Jerozolimie, a jak nasz Pan odchodził do nieba, to zabrał ich ze sobą do nieba. Tych świętych, którzy jak gdyby byli już gotowi, prawda, bo stali i chodzi sobie po Jerozolimie chodzili. Otóż znowu nie mogą to być ci święci, przede wszystkim dlatego, że ten fragment, który odczytałem, w swojej większości, zaraz powiem dokładnie w której, ale w ogromnej większości, którą tutaj zacytowałem, jest fałszerstwem, jest dopiskiem. Jest to prawdopodobnie jeden z największych dopisków, jakie mamy w Biblii, bo obejmuje on od wersetu 51, od słów i ziemia się zatrzęsła, to już się zaczyna dopisek. Werset 51 jest prawdziwy tylko do stwierdzenia, do słowa dołu, mówię według Biblii Warszawskiej. Czyli tylko to, co jest mowa o rozerwaniu się zasłony z góry do dołu, jest prawdziwe. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Koniec prawdziwości. Potem kolejna prawdziwa rzecz jest dopiero w wersecie 54. A setnik i ci, którzy z nim byli i tak dalej. Tylko oczywiście w 54 jeszcze jest też dopisane, że oni zobaczyli trzęsienie ziemi. Więc z wersetu 54 trzeba też usunąć trzęsienie ziemi i. Bo nie było żadnego trzęsienia ziemi. Przy okazji śmierci naszego Pana. Nie było żadnego zmartwychwstawania, żadnego ukazywania się z ciał świętych. Więc słowa z 51, od i ziemia się zatrzęsła, do końca 53, plus odniesienie z wersetu 54, trzęsienie ziemi i, mówię według Biblii Warszawskiej, prawda, tam inne Biblie mogą to inaczej formułować, ale odniesienie, że wersetu 54, że oni zobaczyli trzęsienie ziemi, jest nieprawdziwe. Werset 54 brzmi: a setnik i ci, którzy z nim byli i szczerli Jezusa, ujrzawszy to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli. Nie ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, tylko ujrzawszy to, co się działo. Bo rozdarcie zasłony świątyni było wystarczającym i ciemność rzeczami. A jak można udowodnić, że to jest dopisek? Ktoś powie, tak łatwo powiedzieć, dopisek, bo coś wam nie pasuje, to mówicie, że dopisek. Otóż nie. Sama treść wskazuje na to, że musi to być dopisek, bo żaden zdrowo myślący człowiek by tego nie napisał. A co dopiero Bóg pod natchnieniem miałby takie niedorzeczności napisać? Bo tutaj mamy kilka niedorzeczności. Pierwsza. Zmartwychwstali ludzie są tutaj nazwani świętymi. Ci, którzy zmartwychwstali, są tak świętymi. Wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Biblia terminu święty używa tylko wobec istot doskonałych. Bo święty znaczy doskonały. I tylko Bóg jest święty i maluczkie światło jest nazywane świętymi, a to z tego powodu, że jest z nich zdjęty wyrok, a oni rozwinęli charaktery. Wierne maluczkie statko jest nazwane świętymi w Biblii. Nie ludzie, którzy poumierali i którzy nie dopieli jeszcze do poziomu świętości. A nikt ze starożytnych nie dopiął do poziomu świętości. Druga niedorzeczność tego fragmentu. Jerozolima tutaj została nazwana miastem świętym. Że oni weszli do świętego miasta i się ukazywali wielu. Przed chwilą Jezus, parę dni wcześniej, potępił Jerozolimę, odrzucił, zapowiedział jej deptanie. A nagle ona jest święta? Jak Jerozolima może być święta, która została właśnie kilka dni wcześniej przed naszego Pana przeklęta i odrzucona, skazana na deptanie? W jakim sensie miasto to miało być święte? Trzecie, zmartwychwstałe osoby zostały rozpoznane jako święci, tak? Jako święci. Wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. Skoro oni ich rozpoznali jako świętych, no pewnie świętych z czasów Starego Testamentu, tych wcześniej żyjących, prawda? No to pojawia się pytanie, jak mogli być rozpoznani przez ówczesnych jako święci? Kto ich widział, tych świętych? Czy były fotografie, które mogłyby im pozwolić rozpoznać świętych z czasów przed naszym Panem i powiedzieć, że to są święci, którzy stali z grobu? Kolejny, czwarty punkt. Czytamy, że ukazali się wielu obywatelom tego miasta, niby świętego miasta Jerozolimy. Ci obywatele tego miasta kilka dni wcześniej domagali się śmierci Jezusa. Wymusili tą śmierć na Piłacie, który był niechętny zabić naszego Pana. A gdy święci, niby święci Boży, święcy pańscy stali z grobu, tak jak tu pisze, ukazali się tym niegodnym ludziom, którzy chwilę wcześniej domagali się śmierci Jezusa i ją wymusili na Piłacie. I to za bardzo kontrastuje wobec naszego Pana. Ilu Żydom nasz Pan się ukazał po swoim zmartwychwstaniu? Ilu Żydom dał przywilej pokazania siebie po zmartwychwstaniu? No, bardzo niewielu. A nie ma ani jednego spoza listy uczniów naszego Pana. Nasz Pan po swoim zmartwychwstaniu nie ukazał się nikomu z Żydów, tylko swoim osobistym uczniom. To był zbyt duży przywilej, żeby on się miał swoim oprawcom okazywać, że co, błogosławić ich, a może zemstę wziąć, tak? Mówi, o, zabiliście mnie, a zobaczcie, ja znowu, to nie w stylu naszego Pana. I jak wiemy, Biblia nie mówi o tym, żeby komukolwiek ukazał się poza wąskim gronem uczniów. Tych chciał wzmocnić, żeby wiedzieli, że śmierć go nie pokonała i go nie pokona. No i ostatni argument, piąty, być może najmocniejszy w sumie, bo tak użyłem je w skali intensywności. Według tego dopisku, który tutaj czytaliśmy, ci święci zmartwychwstali w chwili, gdy zasłona świątyni rozdarła się z góry do dołu. Czyli było to około godziny 15 naszego czasu w piątek, bo wtedy nasz Pan zmarł i wtedy też umarł na krzyżu, prawda? Ukrzyżowanie 9 rano w piątek, 6 godzin na krzyżu, 3 godziny ciemności, które zadziwiły wszystkich, około o godzinie 15 naszego czasu w piątek nasz Pan umiera. Wtedy rozdziera się zasłona świątyni na dowód, że Bóg zakończył postępowanie z narodem żydowskim, że przerwał tą relację, jaka między nim była z powodu tego, co oni zrobili, że zabili, doprowadzili do śmierci swojego Zbawiciela, który do nich przyszedł. I pojawia się pytanie, jeżeli oni obudzili się w piątek około godziny 15, ale wyszli z grobów dopiero po zmartwychwstaniu, bo tak to pisze, dopiero po zmartwychwstaniu naszego Pana, które miało miejsce o godzinie 6 rano w niedzielę, to co robili przez czas między piątek godzina 15 do niedzieli 6 rano? 39 godzin. W sumie łapie te 39 godzin okres 3 dni. No, jak mówimy, nasz Pan 3 dni był w grobie, to nie były pełne 3 dni, ale fragmenty 3 dni, w sumie 39 godzin. Leżeli w grobie? Wyobrażamy sobie coś takiego, że Bóg wzbudził jakichś świętych z grobu i oni przez 39 godzin następnych tam leżą sobie, żywi, w tych grobach. No, jesteśmy już obudzeni, ale nie możemy wstać, bo jeszcze Jezus jest zmartwychwstał, musimy poczekać. No i czekają. No jak Jezus zmartwychwstał, to oni też po Jego zmartwychwstaniu wyszli. Niedorzeczność na niedorzeczności. Czyli widać, że ktoś sobie po prostu ubarwił ten fragment w związku z naszym Panem. No bo była ciemność, rozdarła się świątynia, kotara, zasłona w świątyni. Więc niektórzy pomyśleli, ubarwimy to jeszcze bardziej. Tyle jeśli chodzi o jeńców, których Jezus zabrał do góry, wychodząc do góry. Z tych dwóch nieprawdziwych, ewentualnych interpretacji przy okazji mogliśmy się przekonać o tym poważnym, ogromnym dopisku z Mateusza 27, o tym niby trzęsieniu ziemi, które niby groby porozwalało i niby święci powstawali i niby się ukazywali. Nic takiego nie miało miejsca. Więc chcąc zrozumieć, co nasz Pan, właściwie nie nasz Pan, co apostoł miał na myśli, mówiąc w Efezów 4:8, że nasz Pan wstąpił na wysokość i wziął do niewoli jeńców, Zobaczmy na jak najbardziej dosłowne tłumaczenie, no a znajdziemy je w kodach, moich ulubionych kodach. Więc dosłownie, chociaż Biblia Tysiąclecia już bardzo, bardzo blisko jest, prawie że trafiła w sedno. Inne też nie są złe, tylko tak jak mówiłem, czytam dokładne, dosłowne tłumaczenie słowo w słowo. Zawsze najlepiej jest znaleźć tłumaczenie słowo w słowo, nawet jak będzie niezgrabne po polsku, ale żeby oddawało, co też w oryginale jest powiedziane. A potem można sobie ewentualnie myśleć, jak to wygładzić, żeby było ładniej, stylistycznie, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, co ten natchniony tekst mówi, słowo w słowo, nawet jak to będzie niezgrabnie brzmiało po polsku. Otóż on mówi tak. Wstąpiwszy na wysokość, wziął do niewoli wziętych do niewoli. To jest ciekawe. Wziął do niewoli wziętych do niewoli. Dlatego mówiłem, że Biblia Tysiąclecia bardzo ładnie odczytała. I to okazuje się, że trzeba pochwalić Biblię Tysiąclecia, prawda? Bo Biblia Tysiąclecia mówi, wziął do niewoli jeńców. I to jest ta sama myśl. Wziął do niewoli jeńców, czyli wziął do niewoli tego, kto już był w niewoli, bo jeniec to już jest w niewoli. I dosłownie jest, wziął do niewoli wziętych, tak? Wziętych do niewoli. Albo inna wersja tłumaczenia tego samego, zniewolił zniewolonych. Więc albo nasz Pan wziął do niewoli wziętych do niewoli, albo zniewolił zniewolonych. Chodzi o to, żeby były podwójne niewole, bo taka jest idea oryginału. Oryginał widzi tutaj, wspomina tutaj apostoł, jakieś dwie niewole. Już jacyś ludzie byli w niewoli, a nasz Pan wziął ich do niewoli. No i potem dał dary ludziom, no to nie ma problemu. Więc omówimy sobie ten fragment, czyli nasz wykład będzie polegał na tym, że zechcemy dokładnie omówić wszystkie słowa tego wersetu, a szczególnie najwięcej miejsca poświęcimy drugiemu członowi, to znaczy jakich jeńców wziął do niewoli. Jak zniewolił już zniewolonych. Ale zaczynamy od wstąpiwszy na wysokość, bo tak Paweł rozpoczyna ten werset. Wstąpiwszy na wysokość. Jest to z pewnością aluzja do wstąpienia naszego Pana do nieba. Apostoł cytuje tutaj psalm. Psalm już o tym wcześniej mówił, że on wstąpi do nieba i tak i weźmie do niewoli jeńców. Psalm 68, werset 19. Cytuję tak. Dosłownie. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntujących się, tak aby Pan Bóg mógł zamieszkać wśród nich. Tak psalm proroczo już o tym zapowiadał. 68 psalm, werset 19. Wstąpiłeś na wysokość, już mówię jako w czasie przeszłym, prawda? Bo proroctwa bardzo często na rzeczy przyszłe patrzą jako już na dokonane. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntujących się ludzi, domyślamy się, prawda? Tak, aby Pan Bóg mógł zamieszkać wśród nich. Piękne słowa z psalmu. Także wstąpienie naszego Pana do Jezusa to jego niepostąpienie po 40 dni po zmartwychwstaniu. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć, no to chociażby Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 6-9, gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, nasz Pan, ostatnie spotkanie ze swoimi uczniami, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? A on do nich, nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. No to, nie, to jest ten fragment, to niebowstąpienie. Jeszcze mamy w Dziejach Apostolskich 7,56 i odniesienie, jak już to blisko, to i odczytam. Mowa kamienowanego Szczepana. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Czyli tam mieliśmy jego odejście do nieba, a jak Szczepan umierał, to Bóg, Jezus dali mu możliwość zobaczenia, pewnie żeby ulżyć mu w jego cierpieniu fizycznym, dali mu możliwość zobaczenia Jezusa już po prawicy Boga tam w niebie, tak żeby go pocieszyć, że on też ostatecznie się tam znajdzie i będzie ze swoim Panem. I Szczepanowi dana była wizja Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej już w niebie, już po wniebowstąpieniu. Samo wzbudzenie Jezusa z grobu dało mu boską naturę, natomiast jego wniebowstąpienie posadziło go na po prawicy Ojca, dając mu najwyższy urząd, najwyższy zaszczyt w całym wszechświecie. Więcej na temat wstąpienia naszego Pana do nieba chyba nie ma potrzeby mówić. Lepiej poświęcić więcej czasu na ten drugi człon. Wziął do niewoli, wziętych do niewoli. Bo to jest najciekawsze stwierdzenie. że po wstąpieniu na wysokość, czyli po objęciu tego urzędu namiestnika, boskiego przedstawiciela na cały wszechświat, nie wcześniej, Jezus wziął kogoś do niewoli. I to wziął tych ludzi z innej niewoli, w której byli już wcześniej. Co to za inna niewola? Zobaczmy kilka, żeby zanim powiem wprost, no to zobaczmy kilka wersetów, które nas naprowadzą. Izajasz 61:1. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Mamy mowę o jeńcach, którym nasz Pan miał ogłosić wyzwolenie. Tymi jeńcami, którzy tutaj są wymienieni, są jeńcy w grobie, znajdujący się w śmierci z powodu stanu wyroku śmierci, który został wydany na cały rodzaj ludzki. Objawienie 1:18. To kolejny fragment, który chciałbym przytoczyć, żebyśmy mogli dojść do zrozumienia, co to za niewola. Objawienie 1:18. Nasz Pan mówi o sobie, że jestem żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Dlaczego Biblia mówi o dwóch rzeczach w związku ze śmiercią? Śmierć i piekło. Śmierć w Biblii jest traktowana jako używana w znaczeniu procesu umierania, a piekło w znaczeniu stanu, czyli tego grobu, do którego człowiek się zbliża. Ale to można powiedzieć, to w jednym i drugim przypadku osoby, które umierają albo są w grobie, nie posiadają prawa do życia. I czy jeszcze żyją, czy już weszli w stan grobu, to nie ma większego znaczenia z boskiego punktu widzenia. Wszyscy są bez prawa do życia. Dlatego nasz Pan, jak powiemy, tak pamiętamy, w jednym miejscu powiedział, niech umarli grzebią umarłych swoich. Czyli jeszcze żywych ludzi nazywa już umarłymi z tego powodu, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy znajdą się w stanie grobu. Ale Biblia używa często śmierć i piekło, no bo śmierć to proces umierania, więc ludzie jeszcze oddychają. O, na przykład my w tej chwili jesteśmy w stanie śmierci. W procesie, źle mówię, w procesie śmierci. No i zanim królestwo zdąży, niektórzy z nas być może jeszcze wejdą w stan śmierci, czyli grobu, chociaż jakaś część ludzkości, myślę, że także jaka część braci, przeżyje i dożyje do czasów królestwa. Teraz jeszcze się powołam na Ewangelię Jana, 5 rozdział, czyli słowa naszego Pana. Jana, 5 rozdział, 28 i 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie do życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Czyli mamy to mowę o wyjściu z grobów przez wszystkich. Jednych do życia, drugich na sąd. Nie będę tego teraz rozwijał, bo to nie nasz temat, ale tylko powiem, bo nie mogę tego tak zostawić, nie na sąd, żeby ich ukarać śmiercią, tylko na sąd, na którym nie byli w tym życiu. Jedni wstają do życia, czyli lud Boży, tylko dlatego, że w tym życiu byli na sądzie i jeśli przeszli go pozytywnie, to zmartwychwstają po swoją nagrodę, życie wieczne w takiej czy innej klasie ludu Bożego, a cała reszta ludzkości, która w tym życiu na sądzie nie była, bo nie przyszła do Boga przez Jezusa, no to musi na sąd stać po zmartwychwstaniu, prawda? Ale nie rozumiemy tego, jak cały świat, że staną na sąd, czyli na potępienie. Staną po to tylko, żeby znowu wrócić do stanu grobu. I jeszcze raz objawienie, 20 rozdział, tak, od 12 do 15 wersetu. Objawienie 20, 12 do 15. Tam też poczytamy sobie o skutkach, jakie królestwo przyniesie. I widziałem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, czyli proces i stan, którzy się w nich znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste to druga śmierć, a jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli tą niewolą, z której Jezus zabiera, jest niewola śmierci w jej obydwu biblijnych znaczeniach, czyli w znaczeniu procesu umierania i w znaczeniu stanu grobu, do którego proces umierania prowadzi. Tak niestety dzisiaj jest wśród ludzkości, każdy to widzi. Ci, którzy potrzebują dowodu na to, że jesteśmy w procesie umierania cały czas, śmierć nad nami wisi, to niech sobie zobaczą wszystkie samych siebie albo dookoła się rozejrzą, niech zobaczą wszystkich chorujących, cierpiących, stykających się ze śmiercią, czasami jeszcze wychodzących z tego śmierci na parę lat, ale potem i tak ta śmierć ich dopadnie. Wszystkie bóle, jakie nas ścigają, prawda, i dokuczają nam, to wszystko jest proces umierania. I w końcu te wszystkie te bóle, te choroby, te nadciśnienia, cukrzyce, covidy i wszelkie różne inne rzeczy w końcu prowadzą ludzkość do stanu śmierci. To jest, zanim doprowadzą, to jest cały czas proces umierania. Tak Biblia to przedstawia i tak to jest. I tak to widzimy, że jest. Ten wyrok śmierci, ten proces śmierci i stan śmierci jest niewolą dlatego, że nikt nie może sam o własnych siłach się z tego wydostać. Nawet najbogatsi ludzie, premierzy, prezydenci, papieże, którzy mają dużo, dużo pieniędzy i mają dużo, dużo ekspertów do pomocy, żeby im życie mogli ratować i przedłużać, być może lekko sobie to życie przedłużą. Ale jak widzimy, kosi śmierć wszystkich i nie ma mowy, żeby ktokolwiek umknął bez względu na to, jaką kwotą, jakimi finansami dysponuje. Nie uniknie śmierci. Dlaczego nie uniknie śmierci? Bo to nie człowiek podejmuje decyzję, tylko Bóg skazał ludzkość na śmierć za grzech. I dlatego, że ludzie nie mają nic do czynienia z wyrokami, kto ma umrzeć, kto ma nie umrzeć, dlatego śmierć jest sprawiedliwa. Jest to jedna z niewielu sprawiedliwych rzeczy na świecie, jak się zastanowimy. Śmierć. A przychodzi do każdego, bo tak Bóg powiedział. Gdyby człowiek wydał wyrok śmierci, to na pewno znaleźliby się tacy, którzy chcieliby się wykupić i trafialiby do tego autorytetu, który tym wyrokiem śmierci zarządza wśród ludzi, i by sobie kupili długowieczność albo wieczność w ogóle. Ale u Boga nie ma przekupstwa. Jak Bóg wydaje wyrok na wszystkich, to wszyscy bez wyjątku ten wyrok muszą ponosić. Psalm 49 bardzo tak opisowo i jednocześnie prawdziwie mówi o tej bezsilności ludzkości w śmierci, która prowadzi do stanu. W procesie śmierci, która prowadzi do stanu śmierci. Psalm 49, wersety 8-10. Psalm 49 od 8. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi, bo okup musi być doskonały, tak jak Adam na początku. Nikt nie ma takiej kwoty. Bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Za drogi jest okup. I Jezus bierze takich więźniów śmierci do swojej własnej niewoli, do siebie. Gdyż przez złożenie okupu za ludzkość Jezus stał się właścicielem ludzkości. Jezus stał się Panem absolutnie każdego człowieka. I to trzeba podkreślić i sobie to uzmysłowić i uznać ten fakt. Uznać ten fakt. 1 Piotra, 1 rozdział. Zajrzymy tam. 1 Piotra, 1 rozdział, a wersety 18-20. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przewidzianego co prawda przed założeniem świata, ale objawionego dopiero w czasach ostatnich dla was. Nie srebrem, nie złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I wrócimy do 1 Koryntów jeszcze. 1 Koryntów, rozdział 6. I tam 19 i 20 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? To jest ciekawe i mocne stwierdzenie. Fakt, prawda? Nie należycie do samych siebie. Nie jesteście właścicielami samych siebie. Nie możecie ze sobą postępować i swoim życiem, jak wam się podoba, bo nie jesteście właścicielami swojego własnego życia. I Paweł tutaj mówi, nie należycie też sami do siebie samych. Drogoście bowiem, następnym wersecie 20, kontynuuje tę myśl, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Drogo kupieni jesteście, bo dużo kosztowało i Boga, który to zaplanował i zrealizował, i Jezusa, który wziął w tym czynny udział. Drogo kosztowało ich, żeby wykupić ludzkość z procesu i stanu śmierci i kiedyś ich z tego wyprowadzić, co oczywiście jest częścią boskiego planu i to się stanie. I to się stanie. I jeszcze 7,23, także 1 Koryntów. Drogości kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Takie krótkie stwierdzenie. Znowu drogoście kupieni, aluzja do wysokiej ceny, jaka musiała zostać zapłacona, bo cały sam fakt zejścia Logosa na poziom ludzki, narodzenie się ducha, duchowej istoty na poziomie niższym, na poziomie ludzkim, to już jest sam zabieg, no jest to cud. Nie jest to częścią żadnego boskiego prawa. Bóg takiego prawa nie stworzył, żeby jedne istoty mogły przechodzić na poziomy niższe lub wyższe i sobie żyły na niższym lub na wyższym poziomie. Nie ma takiego prawa. Jest to wyjątek od wszelkich reguł, jakie Bóg sam wprowadził. I zrobił ten wyjątek, żeby uratować upadłego człowieka, który miał szansę na rozwinięcie doskonałego charakteru w Edenie i ją zmarnował. No i mógł to Bóg zostawić, ukarać go karą, która była przewidziana śmiercią i nic z tym nie robić. No a mógł coś kombinować. No to słowo kombinować tutaj może nie jest najlepsze, ale też nie jest złe. Mam mówiąc kombinować, nie mam na myśli nieuczciwego postępowania, jak to czasami mówi się, że ktoś kombinuje, tylko kombinować, jak zrobić coś prawie niemożliwego. Zwłaszcza, że Bóg jeszcze chciał nie skazać na wieczną śmierć tego, który stanie się odkupicielem człowieka. Jak doprowadzić do śmierci człowieka za innego człowieka, za Adama? Czyli, albo powiedzmy wprost, jak sprawić, żeby Jezus, umierając za Adama, nie stracił życia sam na zawsze? Żeby ta szlachetna jednostka, która gotowa była umrzeć za drugą jednostkę, żeby sama nie przestała na wieki istnieć. No bo jeżeli umrzesz za kogoś, no to nawet jeżeli do tego dojdzie i jesteś gotowy to zrobić, no to ty tracisz na zawsze życie, tak? A Bóg tak potrafił to zrobić, że Jezus umarł za drugiego, za człowieka, za Adama, jednocześnie sam nie stracił na zawsze życia, bo on go wzbudził w nim nowe stworzenie, zaczął w nim rozwijać charakter do boskiego bytu i pogrzebał Jezusa jako człowieka na zawsze, bo to jest cena okupu, ale tą istotę, charakter, osobowość przeniósł do nowego stworzenia i dał mu jeszcze piękniejsze, wspanialsze ciało niż Jezus miał jako człowiek, a nawet niż gdy był Logosem. Więc no niezwykłe. Jest to niezwykłe, jest to wyjątkowa, jednorazowa akcja ze strony Boga, więc cena była naprawdę droga, no i ryzykowna, bo upadek naszego Pana, jakikolwiek upadek, jakiekolwiek potknięcie w ciągu 3,5 roku Jego misji oznaczało wieczną śmierć dla Niego i dla całej ludzkości, która nie byłaby tym samym wykupiona. Niewielką część ludzkości Jezus bierze w niewolę w tym życiu, a cała reszta czeka na przejęcie ich przez Jezusa w przyszłości. Bo to wzięcie przez Jezusa w niewolę to jest nic innego jak wyrwanie ich z niewoli śmierci, które się znajdują. I On wyrywa niektórych, o nas, którzy przyznajemy się do Niego, którzy chcemy być Jego ludem, którzy poświęciliśmy się i którzy idziemy za Jezusem w tym życiu i próbujemy już podnosić się, to my jesteśmy z tej niewoli wyrywani przez naszego Pana już teraz, jako ci pierwsi, jako ci nieliczni. Cała reszta czeka. Czeka dlatego, że nie jest w tym życiu gotowa na przyjście do Boga przez Jezusa. Nie jest gotowa do odpowiedniej pokuty i wiary i oddania swojego życia Bogu, czyli poświęcenia swojego życia Bogu. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, bardzo ładnie o tym mówi. Zobaczmy, Dzieje Apostolskie 15, od 14 do 17 wersetu. Szymon opowiedział, jak to Bóg po raz pierwszy spojrzał na pogan, aby wybrać lud dla imienia swego. Zwracam uwagę, że Bóg spojrzał po raz pierwszy na pogan od czasów Korneliusza, ale ważny jest tu cel, aby wybrać lud dla imienia swego. Zauważmy, Bóg najpierw wybiera lud dla imienia swego, czyli klasy duchowe, od najwyższej do najniższej, nie będziemy już ich wymieniali. Wszyscy ci z wieku Ewangelii, albo inaczej mówiąc, wszyscy, którzy w obecnym życiu przychodzą przez Jezusa do Boga, są wybierani jako lud dla imienia Boga. I Bóg zaczął od wybierania ludu dla swego imienia. Zaczęło się to od Korneliusza, no bo naród żydowski poza tą nieliczną garstką został odrzucony i ten lud dla imienia Boga jest wybierany w obecnym życiu. I potem on dalej kontynuuje, a z tym zgadzają się słowa proroków. Jako napisano, potem, kiedy potem? Gdy wybiorę lud dla imienia swego. No bo skoro wybiera lud dla imienia swego, a potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, czyli Izrael cielesny, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, no to to potem automatycznie oznacza po wybraniu ludu dla imienia swego. I werset 17 pięknie pokazuje, po co on wraca do Izraela, po co go podnosi, odbudowuje, aby pozostali ludzie. Jacy pozostali ludzie? No ci pozostali ludzie, którzy nie zostali wybrani dla, jako lud dla imienia Boga. No bo Bóg dla swego imienia nie ma całej ludzkości, ani połowy ludzkości, nawet 1% ludzkości nie ma, bo nawet 1% ludzkości w tym życiu nie reaguje. 2/3 ludzkości dzisiaj to poganie, w ogóle nie przychodzą do Boga przez Jezusa, a inaczej się nie da. A tak zwani chrześcijanie, to w ogromnej większości są tacy, jacy widzimy dookoła siebie. Widzimy, na co są zdolni, do czego są zdolni, do czego byli zawsze zdolni chrześcijanie, do mordowania innych chrześcijan, żeby tylko przypomnieć inkwizycję i nie tylko inkwizycję. I dzisiaj zobaczą tych chrześcijan z ekranów telewizyjnych, którzy są bardzo, bardzo pobożni. W Radiu Maryja bardzo często udzielają wywiadów, a potem jak dochodzą, podają nam, co ci chrześcijanie z pierwszych stron gazet robią w różnych, prawda, projektach, przedsięwzięciach, łapówkach, finansach i tak dalej, no to każdy widzi. To są tacy, że inny widzi to też prywatnie wokół siebie. To tacy są chrześcijanie. Więc to są wszyscy ci pozostali ludzie, którzy nie są skazani na jakąś zagładę z tego powodu. Są pozostawiani, nie są wybierani jako lud dla imienia Boga, bo się nie nadają po prostu w obecnym czasie, ale Jezus także za nich umarł. Więc jak już Bóg wybierze lud dla imienia swego, wraca do Izraela, a już wrócił, bo chyba nikt nie powie, że Izrael nie został przywrócony do swoich granic. Kolejny cud historii. Żaden inny naród rozpędzony na cztery wiatry, tak jak Żydzi byli rozpędzeni na cztery wiatry na początku wieku Ewangelii, żaden inny naród w historii ludzkości po rozpędzeniu na cztery wiatry, po około 2000 lat rozpędzenia na cztery wiatry, nie wrócił do swojej ojczyzny i ją nie odbudował. Jeszcze przewrócili język hebrajski, ten, który był używany przez ich praojców. Także dzisiaj, gdyby Jeremiasz wylądował na lotnisku w Tel Awiwie ze swoją wersją hebrajskiego, pójdzie i będzie rozmawiał. I mówi, jestem Jeremiasz, przyleciałem tutaj gdzieś skądś, może jakiś paszport, jakiś budynek, jakieś mieszkanie dla mnie, i by się dogadał. Tą wersją hebrajskiego, którą on, Jeremiasz, używał w swoich czasach. Kolejny cud, język. Gdzieś to, dlaczego język im nie przepadł? Dlaczego oni nie przeszli na jakiś inny język, angielski, niemiecki, albo ten jidysz, którzy nawet mieli, posługiwali się taką wersją jidysz, ale to nie jidysz dzisiaj obowiązuje w Izraelu, tylko hebrajski. Więc oni to zostali już podniesieni i zostali podniesieni i przywróceni, odbudowani, aby pozostali ludzie szukali Pana. Dlatego widzimy, że na całym świecie wszystko się trzęsie i wali, bo już jest bardzo bliski czas, żeby ci pozostali ludzie, którzy do Boga nie lgną w tym życiu. Ale Bóg się za to nie gniewa, on po prostu ich pomija. Można powiedzieć, lekceważy ich, ale też nie będzie ich karał za to. Po prostu pomija, nie nadajecie się, to was mijam. Nie będziecie nikim z ludu, który wybieram dla imienia mojego w tym życiu. Co nie znaczy, że ja o was nie pamiętam. Co nie znaczy, że wy nie jesteście potomkami Adama i Ewy. I co nie znaczy, że Jezus nie umarł także za was. Będę was próbował podnosić jako ludzkość, klasę restytucyjną, już niebawem, jak to wszystko się, co teraz obecnie dzieje, rozpadnie, zniszczy i ustanie. Więc niewielką ludzkość Jezus bierze w niewolę w tym życiu, cała reszta ludzkości czeka, aż Jezus przejmie ich. Jezus jest ich właścicielem. A, to się nie skończyłem właśnie, to bardzo dobrze widać to, jeżeli Jezus jest właścicielem. Aby pozostali ludzie, nie skończyłem wersetu 17 rozdziału apostolskich, 15 rozdziału mam na myśli. Aby pozostali ludzie szukali Pana, mianowicie wszyscy poganie albo narody, nad którymi przywoływane jest, dosłownie jest przywoływane jest imię moje, mówi Pan, który to czyni. Zauważcie, że wszystkie inne narody tutaj są określone jako te, nad którymi przywoływane, no może być wzywane, tak jak Biblia Warszawska mówi, imię Pana. O co to chodzi? Przywoływanie, wzywanie imienia Pana. Tu chodzi o to, że dawnymi czasy, dzisiaj też niektórzy, jak mają książkę, Biblię, Śpiewnik, to sobie na pierwszej stronie ją podpiszą. A niektórzy nie, ale niektórzy podpisują. A dawnymi czasy, jak na przykład niewolnik należał do swojego pana, to na ten niewolnik miał wybite jakieś piętno, jakiś znak tego pana, że on jest jego właścicielem. Pan jest właścicielem tego niewolnika. Czyli własność była podpisywana w jakiś sposób. I z tego punktu widzenia ludzkość jest podpisana. Ludzkość jako rodzaj ludzki ma jak gdyby napis na sobie właściciela. I stąd imię Pana, właściciela ludzkości, jest przywoływane. To tak jakby ktoś znalazł ludzkość i czyta na tej ludzkości i tam jest podpisane Jezus. Bo jak właściciel Jezus. I teraz, a Jezus, Jezus, gdzie jest ten Jezus? Bo tutaj jakaś zguba. Chyba coś należy do Jezusa i trzeba mu to oddać, bo mają podpisane, że są Jezusa, i a co oni to robią, prawda? Więc to jest ta idea. Pokazanie w przynależności, własności odkupionej ludzkości do naszego Pana. Nawet w tej chwili ludzkość jest podpisana, że należy do naszego Pana, chociaż oni o tym nie wiedzą, nim się nie interesują i większość tej ludzkości to dzisiaj wciąż poganie. Branie ludzi do niewoli przez naszego Pana, przez Jezusa, jest odmienne od niewoli, jaką znamy wśród ludzi. W każdej niewoli, i to będzie i tej ludzkiej, i tej u Jezusa, jest jedna wspólna rzecz. Jaka to jest wspólna rzecz? W niewoli liczy się czyja wola? Pana, nie niewolnika. Kto jest w niewoli? Poddany jest woli swojego Pana. I w tym przypadku niewola Jezusa nie różni się od niewoli ludzkiej. Wola obowiązuje, wola Pana. Ale powód takiego podporządkowania niewolnika swojemu Panu jest już zupełnie inny u człowieka i zupełnie inny u Jezusa. I to jest ta różnica. Ta wyższość niewoli u Jezusa w stosunku do niewoli u jakiegoś człowieka. W ludzkiej niewoli niewolnik poddany jest woli Pana. Dlaczego? Żeby Pan i tylko Pan odnosił z tego korzyści. W ludzkiej niewoli niewolnik poddany jest woli swego Pana dla dobra swego Pana i dla korzyści swojego Pana. On ma przynosić mu korzyści, zyski. Ma go całkowicie być mu posłuszny i pracować na dobro, korzyść swojego Pana. Natomiast w niewoli u Jezusa panuje to zupełnie, totalnie odmienna zasada. Liczy się przede wszystkim dobro niewolnika. A korzyść dla Pana jest wtórna, też jest. Ktoś powie, nic Jezus tego nie ma? Ma, ale nie to, co człowiek. Korzyść dla Pana, czyli dla Boga, dla Jezusa, to jest chwała dla Pana, dla Jezusa, że niewolnikowi jest dobrze, że niewolnik jest szczęśliwy, że niewolnik dostał dużo dobra i Pan się jego cieszy. Mówi, a jaki jestem zadowolony. Moi niewolnicy mają tak dobrze. I pomyślmy, jaka potężna różnica. Gdyby tak ludzcy panowie, którzy mają niewolników, cieszyli się, że im niewolnikom jest tak dobrze, to mieliby piękną niewolę. Ale Pan raczej bata trzyma w ręku na tego niewolnika i tylko patrzy, kiedy tego niewolnika jeszcze tym batem zdzielić, żeby go pogonić do jeszcze większej pracy i korzyści dla siebie. A u Boga i Jezusa jest dokładnie odwrotnie. I tak jest. W ramach wzięcia człowieka w niewolę Jezus najpierw pragnie podnieść człowieka z upadku do doskonałości. A dopiero wtedy, kiedy już człowieka podniesie, gdy go wyleczy z grzechu, gdy ozdobi go świętością, da mu doskonały mózg, który działa w 100%, a nie w kilku, tak jak obecnie, w kilku, czterech czy pięciu, da mu mało tego, da mu wieczne życie w doskonałych warunkach dookoła, to potem się z tego cieszy. I mówi, o, moi niewolnicy są doskonali, szczęśliwi i mają doskonałe warunki wokół siebie. To jest dla mnie chwała, jako Boga i ich Stwórcy. Ja się z tego bardzo cieszę zniewolenie ich przeze mnie właśnie temu celowi miało służyć. Zobaczmy chociażby do Łukasza, drugiego rozdziału. To już nawet, gdy nasz Pan na ziemię przychodził, To było podkreślone. Łukasz, drugi rozdział, 13 i 14 werset, powszechnie znane, bo są to słowa aniołów, które oni wypowiedzieli przy zapowiadaniu narodzenia się naszego Pana. Bo wtedy działo się coś bardzo, bardzo niezwykłego w historii ludzkości. Aniołowie nie mogli wytrzymać, widząc, że Logos, przez 9 miesięcy przenoszony z fazy duchowej do łona Marii, żeby się urodzić jako Jezus, właśnie się rodzi. Oni sobie zdawali sprawę coś niezwykłego. Bóg robi jakiś niezwykły czyn. To nie ma żadne prawo boskiego wszechświata. Takie rzeczy się nie dzieją. Nikt do tej pory tego czegoś nie widzieli i nigdy więcej niczego takiego nie zobaczą. I zobaczmy, co oni mówią. A zarazem z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących. I teraz co oni mówią? Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, a i tutaj trzeba poprawić tłumaczenie Biblii Warszawskiej przynajmniej, ludziom dobra wola. Nie pokój ludziom dobrej woli, jak Biblia Warszawska mówiła w swoim pierwotnym, mówi w swoim tłumaczeniu, tylko ludziom dobra wola. Dobra wola to nic innego jak miłość. Bo miłość to dobra wola. Może być obowiązkowa albo bezinteresowna. Ale to jest, nic nie zmienia faktu, że to jest dobra wola. I tutaj efektem działalności Jezusa miała być chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój, nie od razu, ale w końcu, gdy Jezus doprowadzi swoje dzieło. Ale w ludziach dobra wola, czyli doprowadzenie ludzi do doskonałości, do zgodności ze sprawiedliwością. Z miłością obowiązkową, miłością bezinteresowną. I to jest zapowiedziane, to miał być efekt, ostateczny efekt pojawienia się na ziemi Jezusa. Kiedy On już weźmie do niewoli wszystkich, cały świat ludzkości, nie tylko tych, którzy są ludem dla imienia Boga w tym życiu, czyli tak nieliczną garstkę, że ich nie widać. Ich po prostu nie widać. Oni nie mają znaczącego wpływu na ten świat, bo jest ich za mało. Ale to się niebawem zmieni. I może jeszcze Ewangelia Jana, 4 rozdział, który również zapowiada to, co naszym Bogu zależy. Jana 4, 23, 24. Nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. No to czy ktoś powie zagadkowe stwierdzenie, ale my wiemy, że ten duch to nic innego jak charakter, usposobienie. Bóg mówi, masz mi oddawać cześć, chwałę w swoim duchu, czyli w swoim charakterze, usposobieniu. Jak? Przez stanie się podobnym do mnie. Jak staniesz się podobny do mnie, to będzie dla mnie chwała. To nie chodzi o to, że Bóg chce chwałę ręce złożyć i oddawać Bogu chwałę i mu się nisko kłaniać. Tak ludzie taką chwałę by chcieli. Nisko się kłaniać, czapkę zdjąć, pod pachę schować, nisko się kłaniać, bo Pan stoi przede mną albo przyjeżdża powozem obok. Chwała oddawania dla Boga polega na tym, że jesteśmy doprowadzeni do doskonałości. Mamy doskonałe charaktery, doskonałe mózgi, doskonały świat wokół nas, wszystko doskonałe i życie wieczne, które nie ma końca. No i mówi, i teraz chwalisz mnie w swoim duchu, a ja się cieszę. To jest dla mnie główna radość. To na przykład, to zobaczmy, jak o tej chwale, która już jest oddawana Bogu przez Jego stworzenie fizyczne, które nie zgrzeszyło, mówi Psalm 19. Bo taka sama chwała kiedyś będzie od ludzkości. Psalm 19, od 1 do 6. Niebiosa opowiadają chwałę Boga. W jaki sposób? No swoją doskonałością, swoim działaniem, które tu jest opisane. Tak poetycko. Niebiosa opowiadają chwałę Boga. Firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Czyli niby oddają Bogu chwałę, ale nic nie mówią. No bo to nie chodzi o to, żeby mówić, żeby śpiewać, żeby się modlić, żeby ręce składać. To nie o to chodzi. Albo się kłaniać. Po prostu być doskonałym. I to jest chwała dla Stwórcy. Tak jak zresztą każdy, który by coś stworzył, ktoś by zbudował piękny dom, a konstruktor skonstruował piękny samochód, to tylko postawi ten samochód i powie, to jest moja chwała. Każdy, kto będzie ten samochód widział, czy piękny dom, czy cokolwiek innego pięknego, no to będzie to chwałą dla Stwórcy. On się będzie tylko z tego cieszył, że coś takiego pięknego stworzył i to coś stoi i jest widziane przez innych. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich w słońcu postawił namiot, a ono jako ulubieniec wychodzi ze swojej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Tak będzie kiedyś i z ludzkością, ponieważ z powodu upadku człowiek nie jest obecnie chwałą Boga. Ale dzieło Jezusa, kupienie na własność ludzkości i stopniowe, rozłożone na etapy branie w niewolę tej ludzkości przez Jezusa, ma na celu doprowadzenie do stanu, kiedy podniesiony w końcu człowiek będzie przynosił Bogu chwałę. Tak jak Adam ją chwilowo przynosił, zanim upadł, tak jak przynosił ją Jezus, który był tutaj na ziemi. Pamiętamy, że jak patrzyli na Jezusa, nawet Jego wrogowie, to mówili, nigdy nie mówił człowiek tak jak On. Nawet ci źle do Niego nastawieni dostrzegali wybitność. A jak przyszli Go aresztować, to cofnęli się i upadli, kiedy On tylko się odezwał. Czyli taka doskonałość musiała z Niego bić, jaka charyzma, jaka szlachetność, która po prostu nawet gdy się specjalnie nie starał, tylko był sobą, budziła respekt u odbiorcy. Ten proces niewoli u Jezusa rozpoczyna się od poświęcenia się Bogu. kiedy to ma też początek nasze zmartwychwstawanie. Tutaj być może niektórych zaskoczy, ale zmartwychwstanie rozpoczyna się od poświęcenia się Bogu. To znaczy, że lud Boży, my, którzy poświęciliśmy się Bogu, zaczęliśmy zmartwychwstawać z chwilą naszego poświęcenia, już w tym życiu. Zdajemy sobie sprawę, że my już ileś lat zmartwychwstajemy? Tyle lat, ile jesteśmy poświęceni. Ktoś powie, a to coś nie tak. No, tak Biblia o tym mówi. Zobaczmy do Efezów 5 rozdziału, chociażby. Kilka fragmentów pokażę. Nie wszystkie, bo to znowu oddzielny temat. Zmartwychwstanie ludu Bożego. Nie wiem, czy taki temat mam, czy chciałem zrobić. Te tematy mi się mylą. Zapisuję sobie tematy, niektóre robię, niektóre są w kolejce, czekają na zrobienie, niektóre zrobione, leżą w archiwum i ja już nie wiem, czy ja taki wykład mam, czy go powiedziałem, ale taki temat mam chyba przynajmniej w planie albo już zrobiony. Zmartwychwstawanie ludu Bożego. Zaczyna się już w tym życiu. Warto, żebyśmy o tym wiedzieli. Efezów 5 rozdział. Kilka wersetów wskażę, bo na wszystkie nie mamy czasu, żeby w tym temacie wszystkie przywoływać. Efezów 5:14. Paweł napisał tak. Drugą część czytam z tego 14 wersetu. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. Pisze ludzi do ludzi żyjących, żeby powstali z martwych. W jakim sensie ludzie, którzy żyją, mają powstać z martwych? O, na przykład my, którzy dzisiaj tutaj się spotykamy. O, to jest także do nas adresowane. Bo obudź się, który śpisz, on pisze do swoich czytelników. Powstań z martwych. Co to są ci martwi? Ci martwi to jest ludzka wola, uczucia, ambicje, pragnienie, które w swoim poświęceniu uznałeś za martwe, za niedecydujące o tym, jak żyjesz, co robisz i co mówisz, i od tego powstań. Podnieś się od tego, bo ty te ludzkie uczucia, które do tej pory tobą dyrygowały, kontrolowały twoje postępowanie, uznałeś za martwe. Na tym polega przecież chrzest. Czyż nie wiemy, że nie mówimy, że w chrzcie umieramy dla siebie świata, żeby powstać do Boga? I symbolicznie pokazujemy to w zanurzeniu? Tam już jest pokazana śmierć. Ale też pokazane jest zmartwychwstanie, bo zanurzenie to śmierć tego starego Adama, wszystkich starych ludzkich ambicji, sposobów patrzenia, hierarchii, wartości i tak dalej. A powstanie z wody, to przecież mówimy, jest to już powstanie do nowego życia. To co, dopiero po zmartwychwstaniu z grobu, po obudzeniu z grobu ma to się zacząć? To się zaczyna w tym życiu. Lud Boży rozpoczyna swoje zmartwychwstanie nie od obudzenia z grobu, jak będzie w przypadku całego świata ludzkości, całej reszty. Lud Boży rozpoczyna swoje zmartwychwstawanie jak gdyby od końca. Od podnoszenia się w charakterze. Uznaje to, co ludzkie, upadłe, często grzeszne, ale nawet niekoniecznie grzeszne, ludzkie, typowe dla człowieka, za nie nic nie warte, tylko za nie kontrolujące jego życiem. Ja nie będę żył, jak żyją różni dotychczas i inni ludzie. Tak jak ja żyłem do tej pory, albo jak żyje cały świat. Ja nie będę żył tylko po to, żeby się dorabiać i pieniędzy najwięcej nazbierać. Nie będę tylko żyć, żeby mieć coraz większy dom i coraz nowsze samochody i coraz większe ubrania. I nie będę żył po to, żeby mnie inni szanowali jako priorytet w moim życiu, żeby zdobyć, a może stanowisko jak najwyższe, tak, w pracy. Nie będę żył tylko po to. Oczywiście będę pracował, będę miał dom, bo muszę gdzieś mieszkać, ale to nie będzie mój wyznacznik w życiu. Ja nie podporządkuję mojego życia zdobyciu tego, co zdobywa normalny człowiek. Bo człowiek normalny podporządkowuje swoje życie ludzkim pragnieniom i je realizuje. I często robi to uczciwie, no to chwała mu za to, niech robi. Często robi to nieuczciwie, no to już nie chwała mu za to, ale nieważne, czy będę robił to uczciwie, czy nieuczciwie, ja i tak nie podporządkuję swojego życia zdobywaniu rzeczy doczesnych. Nie podporządkuję. Będę je zdobywał, ale nie podporządkuję mojego życia temu celowi, że wszystko będzie się działo po to, żebym mógł to zrealizować. Nie. I to na tym polega. Ale to nie koniec. To było Efezów 5:14. Ale skoro jesteśmy w Efezów, to cofnijmy się do drugiego rozdziału i zobaczmy tam jeszcze inne dwa wersety. 5 i 6. Efezów 2, 5 i 6. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Najpierw mówi, że my umarliśmy przez upadki, czyli mówi, z powodu upadku, grzechów jesteście umarłymi, bez prawa do życia, tak jak cała ludzkość. Grzech, upadek pozbawia cię prawa do życia. Jesteś umarły w grzechach. ale on mówi, ożywił wraz z Chrystusem, on już was ożywił. A potem mówi, że wzbudził jeszcze, razem z nim was wzbudził. Od czego was wzbudził? Od czego ożywił? Wzbudził od tych ludzkich, martwych. Od ludzkich uczuć uznane przez nas za martwe, za niekontrolujące naszym życiem, naszym postępowaniem. Więc i mówi, że już posadził nawet w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Przez danie nowego stworzenia, spodzenie z ducha, oni już swoimi myślami byli gdzie indziej. No ale żeby tam się znaleźć, to musieli zmartwychwstać w charakterze w tym życiu do końca, a potem dostać ciała boskie, odpowiednie dla tych charakterów. Zmartwychwstanie ludu Bożego zaczyna się w odwrotnej kolejności niż w przypadku rodzaju ludzkiego, reszty. Cała ludzkość zacznie zmartwychwstanie od obudzenia z grobu, a potem będzie Bóg z Jezusem w tysiącleciu, właściwie Jezus będzie w tysiącleciu ciągnął ich charaktery do góry. Lud Boży najpierw ciągnie swoje charaktery w tym życiu do góry, a potem jak dociągnie charaktery do odpowiedniego poziomu, dostaje ciała dopasowane do charakteru, który rozwinęli. Jeszcze dam jeden fragment. Rzymian 6 rozdział. Rzymian 6. No i tu przeczytamy sobie aż 7 wersetów. To nie będzie lekko. 7 wersetów Rzymian 6. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Cały czas zauważmy, jak on mówi o jakiejś śmierci i o jakimś zmartwychwstaniu. Już mówi, umarliście grzechowi. Przecież pisze do ludzi, którzy żyją. No, grzechowi umarli w tym życiu. Nie trzeba wejść do grobu, żeby umrzeć grzechowi. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Już znowu w śmierci Jego. Nasza wola została zanurzona poprzez to zanurzenie w Jego woli. Czyli umarła nasza wola. Zanurzenie z Chrystusem to nic innego jak zabicie swojej śmierci, swojego starego Adama, swojej dotychczasowej woli i koniec. Ona umarła. Żyje teraz wolą Jezusa, a nie swoją dotychczasową. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Cały czas ten wątek ciągle. Śmierci ciągnie. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. I tu przy czwartym wersecie się zatrzymam, bo tu są bardzo mocne i ciekawe myśli. Zobaczmy raz jeszcze. Pogrzebani, czyli umarli, jesteśmy umarli dla tego, co ludzkie. Uznaliśmy to, co ludzkie, za martwe, niekontrolujące naszym życiem. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, bo tak jak On uznał swoje ludzkie uczucia za martwe, nie decydujące o Jego postępowaniu, tak i my. I teraz zauważmy. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych. Tu się zatrzymam. O jakim wskrzeszeniu z martwych Chrystusa Paweł mówi? Czy mówi o wzbudzeniu Chrystusa, naszego Pana, z grobu? W niedzielę rano? O czym dzisiaj wspominałem na początku wykładu? Nie. Nie ma na myśli wcale Paweł wzbudzenia naszego Pana z grobu. A skąd wiemy, że nie ma? Bo porównuje wskrzeszenie Jezusa z martwych do... Czytajmy dalej. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Czyli mówi, prowadzenie przez nas nowego życia to jest równoległość, odpowiednik wskrzeszenia Chrystusa z martwych. I my też, tak jak On został wskrzeszony z martwych, także i my prowadźmy nowe życie. Czyli innymi słowy, tak jak Jezus swoje ludzkie uczucia, w Jego przypadku wszystkie były doskonałe, zauważmy, a mimo to, że były doskonałe, On je wszystkie pogrzebał. Uznał za martwe. Czy nasz Pan jako człowiek, jako mężczyzna nie chciał się ożenić? Jako człowiek, gdyby nie był Jezusem, czy by się ożenił, czy by się nie ożenił? Chyba by się ożenił. Przecież niczym się nie różnił od innego mężczyzny. Urodził się jako mężczyzna, nie obojniak, pozbawiony płci. Wobec tego urodził się i by się pewnie ożenił. Ale to nie mogło kontrolować jego życia, bo on wiedział, po co się urodził. Żeby umrzeć za człowieka, a nie zakładać rodzinę. Upadł anioł, na pewno na jego miejscu ten sprzed potopu ożeniłby się, bo tak właśnie zrobili. Pożenili się i chcieli mieć fajne życie. A nie poświęcić się idei ratowania ludzkości w taki sposób, jaki Bóg uznałby za właściwe. Tylko przy okazji pomożemy ludzkości i nam będzie fajnie. Nasz Pan tak się nie zachował. A jeżeli wiele innych rzeczy, z których nas Pan zrezygnował. Powiedział na przykład, że nie ma domu, gdzie by mógł, do którego mógł wrócić. Chcielibyśmy nie mieć domu, własnego, do którego moglibyśmy wrócić? Tak żyć z dnia na dzień? Nie wiadomo, gdzie dzisiaj będę spał? Nie wiadomo, co dzisiaj będę jadł i czy w ogóle będę miał cokolwiek do jedzenia? Pamiętamy przypadek, jak wysłał uczniów do pewnej wioski, żeby kupili z pieniędzmi, nie żeby dali, z pieniędzmi ich wysłał, żeby kupili żywność dla siebie i dla niego, a oni ich przepędzili. To nawet dwóch uczniów chciało spalić na wioskę za karę. Nasz Pan ich powstrzymał, mówiąc, że nie wiedzą, jakiego są ducha. Chcielibyśmy takie życie. On wszystko musiał, to wszystko musiał pogrzebać. Wszystko, co jako człowiek chciał zrealizować, musiał pogrzebać. A nawet jego ostatnie słowa. Jeśli to może, jeśli ten kielich może mnie minąć, to niech mnie minie, ale nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. Jak wiemy w tym przypadku, nie chciał umierać. Nie chciał w ogóle umierać. Nie chciał umierać na krzyżu jako złoczyńca. Jako potępiony, jako niegodny życia, a z ciałem, które miało potem do Gehenny pójść i na spalenie. Razem ze śmieciami z miasta. Robaki, ogień i tam razem na szpaniach leżeć. Tak mu zaplanowali Żydzi. Więc on chciałby godniej umrzeć. Nie chciał się wycofać z umierania, bo wiedział, że po co przyszedł. Chciał umrzeć godniej. Ale nawet to mu powiedział, nie ja decyduję. Jak mam umrzeć niegodnie, jak mam umrzeć jak najgorszy przestępca z przestępców i na krzyżu, a potem ciało może do Gehenny mi wrzucą i spalą, bo takie mają plany, to niech i to będzie. To wszystko wymagało zdławienia przez niego, jego ludzkich uczuć, które nie były wcale grzeszne. Naszym Panu nie było nic grzesznego. Ale on wszystko to uznał za martwe i jej Bóg wskrzesił go. Podniósł go, bo rozwinął jego nowe stworzenie na bazie umarłych ludzkich uczuć, skłonności, pragnień, ambicji, priorytetów naszego Pana. I tak samo dlatego Paweł robi to porównanie. Tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, czyli przez charakter Ojca, bo Bóg prowadził ten proces, mówi tak, żebyśmy i my nowe życie prowadzili. Porównuje życie swoje i innych braci do wskrzeszenia z martwych naszego Pana. Nie ma na myśli grobu. Ma na myśli jego zmartwychwstanie od tego, co ludzkim było w naszym Panu, od czego on powstał i piękne, nowe stworzenie, godne boskiej natury rozwinął. Jeszcze może Kolosensów, 3 rozdział, 1-3. Jako ostatni z tego wywodu, że lud Boży, tak samo nasz Pan, zmartwychwstaje już w tym życiu, odwrotnie niż ludzkość. Najpierw zmartwychwstaje w charakterze. Jak to się nam uda, no mamy zapewnione życie wieczne. Bo zmartwychwstanie ciała z grobu, to o to się nie musimy martwić. Nie musimy nic robić, żeby wrócić z grobu do życia. To Bóg nam to zapewni. Natomiast musimy rozwinąć charakter, który zasługuje na życie wieczne. Czyli co mówiłem, Kolosensów 3:1-3 jeszcze. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, jak to wzbudzeni z Chrystusem? Przecież to znowu, czytelnicy żyli jeszcze. No ale wzbudzeni ze śmierci starego Adama, z ludzkich uczuć, które uznaliście za martwe i niekontrolujące wasze życie. Jeśliście zbudzeni, jeśli to jest prawda, jeśli tak jest, jeśli zbudzeni jesteście z Chrystusem, z tego wszystkiego, co ludzkie, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I jeszcze potem w trzecim wersecie jakby pieczątkę przebija. Umarliście bowiem. Aha, on już żyje, a umarliście. Umarliście bowiem dla starego Adama, dla jego wszystkich ludzkich uczuć, a życie wasze jest ukryte, skryte wraz z Chrystusem w Bogu. Czyli prowadzicie inne życie. Stajecie z martwych. Już w tym życiu lud Boży zatem wstaje w umyśle, w woli i w sercu, w usposobieniu, w charakterze. Tak, żeby po wskrzeszeniu z martwych, po obudzeniu z grobu, otrzymać ciała odpowiednie dla tak rozwiniętego umysłu, woli, serca, czyli charakteru. Przy czym dla spłodzonych z ducha proces ten kończy się w tym życiu, zaczyna i kończy się w tym życiu, a po obudzeniu z grobu czekają na nich nowe ciała, pasujące do tego charakteru. Natomiast w przypadku niespłodzonych proces kształtowania charakteru, czyli proces zmartwychwstawania, zaczyna się w tym życiu, ale w tym życiu się nie kończy. Będzie kontynuowany pod nowym przymierzem. Ale im więcej postępu zrobimy przed nowym przymierzem, w procesie zmartwychwstawania w charakterze, tym mniej będziemy mieli do uzupełnienia. Pod nowym przymierzem. I tym piękniejsze będziemy mieli charaktery. Dlatego, że rozwinięcie charakteru w obecnych warunkach daje efekty znacznie lepsze niż rozwijanie charakteru pod nowym przymierzem, gdzie nie będzie nikomu wolno czynić zła. Także nam. I ta część zmartwychwstania z grzesznego i niegrzesznego ludzkiego umysłu, woli i serca to zadanie do wykonania przez nas w posłuszeństwie boskiej woli. Bez tej części zmartwychwstania, która do nas należy w umyśle, w woli, w sercu, nikt nie uzyska życia wiecznego. No i teraz kilka słów, już krótko. Dał dary ludziom, bo ten werset Efezów 4,18 mówi na końcu o jakichś darach, które dał ludziom. Początek udzielania tych darów już zaczął się 10 dni po wniebowstąpieniu naszego Pana. Co to za dary dla ludzi już przyszły? Spłodzenie z ducha i dary ducha. Nie będę czytał, każdy wie, co się stało w dniu pięćdziesiątnicy, jakie to dary, spłodzenie z ducha i dary ducha. Kolejne dary to nasz Pan jako mądrość, sprawiedliwość, poświęcenie i wyzwolenie, czyli Koryntów 1,30. Nasz Pan dla ludu Bożego jest mądrością, bo podaje nam prawdę na temat tego, jak grzesznik może wrócić do społeczności z Bogiem i życia wiecznego. Następnie nasz Pan jest naszą sprawiedliwością, bo daje nam przez naszą wiarę swoją sprawiedliwość daje nam i pomimo naszej niedoskonałości i niesprawiedliwości okrywamy się jak płaszczem Jego sprawiedliwością. Dar. Potem poświęcenie, bo to Jezus wzbudza w nas chęć do poświęcenia, zachęca, prowadzi. Jeżeli zareagujemy, to się poświęcimy. A jak Jego zabiegi wobec nas nie przyniosą efektu, bo będziemy głusi, albo w tym świecie nas coś innego zainteresuje, będzie dla nas ciekawsze, ważniejsze, no to się nie poświęcimy. Ale to nie będzie wina Jezusa, tylko nasza. On zachęca, przemawia do wszystkich, żeby poszli przez Niego, zaczęli wracać do Bogu, żeby się poświęcili. No ale człowiek reaguje różnie. Tak jak mamy różne rodzaje gleby, prawda? Nasz Pan mówił, 4 rodzaje gleby i z tych 4 rodzajów gleby 3 były słabe, złe. Tylko jedna była dobra. A inne miały różnego rodzaju problemy, gdzie nie mogło nic rosnąć. Ziarno naszego Pana nie mogło rosnąć. Przy czym nie były to zawsze identycznie to same problemy, prawda? Jedna była za twarda gleba i nie można było korzenia zapuścić, a druga była dobra gleba, ale rosły ciernie obok. Rosła pszenica, rosły też ciernie. A że ciernie jako chwasty zawsze rosną szybciej, jak każdy wie, no to pszenicę zadusiły. To są kolejne dary, prawda? Czyli to nasz Pan jako sprawiedliwość, poświęcenie, aha, i wyzwolenie jako czwarty dar, to wyzwolenie to nic innego jak nasz Pan, który w naszym życiu opatrznościowo organizuje takie doświadczenia, które nas wyzwalają z grzechu całkowicie. Które doprowadzają do tego, że wstajemy. Nasz proces zmartwychwstawania w charakterze kończy się sukcesem, bo to jest to wyzwolenie. Wyzwolenie człowieka od wszelkich niedoskonałych, grzesznych wpływów, z którymi na ten świat się narodził, które mu zawsze towarzyszyły, ale jak przyszedł do Jezusa, poświęcił się, umarł dla tego, co mu do tej pory towarzyszyło, postawił inne priorytety w swoim życiu i Jezus go wziął za rękę i go ciągnął. Ciągnął i go wyzwolił. Mówi, wyzwoliłem cię, wyciągnąłem cię od twoich wrogów. Ci wrogowie są pięknie pokazani w Kanaanie, prawda? W tych ludach Kanaanie mieszkających, które trzeba wybić. Jak ich nie wybijesz, no to oni będą ci zawsze przeszkadzać, a nawet mogą cię kiedyś zabić. A nawet jak cię nie zabiją całkiem, to ci będą ciągle dokuczać, tak jak Żydom dokuczali. Jak nie wyniszczysz ich do końca, to ich obecność będzie zawsze dla ciebie problemem, bo będą ci ciągle dokuczać. Ciągle jakiś się z nich wyrwie i cię zaatakuje, nawet jak cię nie zabije, no to ci będzie dokuczał i uprzykrzał życie. W wieku tysiąclecia tymi darami będą błogosławieństwa restytucji dla świata ludzkości. No i na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego Efezów, do naszego podstawowego fragmentu Efezów 4, żeby zobaczyć co? Kolejne dwa wersety, jakie tam są podane. Kolejne dwa wersety, jakie Paweł napisał po 8 wersecie. Czyli wstąpiwszy na wysokość, tak, wziął do niewoli, wziętych do niewoli, ludzi darami obdarzył i kolejny werset. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do niższych części ziemi albo do podziemi. Te podziemia, ta niższe części ziemi, to nic innego jak grób, śmierć naszego Pana. Pokazuje Jego ofiarę. Bo jeżeli ktoś wstąpił do nieba, no to znaczy, że najpierw musiał z nieba wstąpić. Nie tylko na ziemię, żeby sobie pożyć ładnie, grzecznie, w szczęściu i radości, tylko żeby umrzeć i znaleźć się w grobie. On tu podkreśla dzieło naszego Pana, który z nieba przyszedł na ziemię i to do tych niższych części ziemi, do podziemi, żeby umrzeć za człowieka. Ten, który wstąpił, to ten sam, co wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby wypełnić wszystko. aby wypełnić wszystko, czyli aby stać się najważniejszym wykonawcą boskiego planu. Aby po Bogu otrzymać najwyższe stanowisko na po prawej stronie Boga. Żeby stać się Jego głównym dziedzicem, namiestnikiem, przedstawicielem na cały wszechświat. I zakończę dwoma fragmentami. Efezów 1:7 do 10, Efezów 1:7 do 10, gdzie pokazuje, jak nasz Pan, tak jak Mezwece 10 tutaj mówił, ma wypełnić wszystko, stać się wszystkim. Efezów 1:7 do 10. W Nim, naszym Panu, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Werset 9, poprawiam tłumaczenie, dawszy poznać nam tajemnicę woli swojej, czyli swój plan, według upodobania Jego, które postanowił sobie w Nim, czyli w Jezusie. Aby z nastaniem pełni czasów, ta pełnia czasów to wiek tysiąclecia, podsumowanie boskiego planu, koniec Jego realizowania planu wobec ludzkości, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie i połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w Jezusie. Czyli jeżeli coś na niebiosach ma być łączone w jedną, to znaczy, że co? Na pewno nie chodzi o dobrych aniołów, bo oni nie muszą być łączeni w jedno, oni zawsze byli w jedności. Chodzi o upadłych aniołów, którzy też właśnie na koniec mają mieć swój sąd i część z nich, która będzie pokutowała, będzie przyłączona z powrotem do społeczności i w Jezusie będzie w jedno połączone to, co jest na niebiosach, a upadli aniołowie, ci sprzed potopu, i to, co jest na ziemi, czyli cały rodzaj ludzki w jego wszystkich zbawionych klasach. I Kolosensów 1:16 jako ostatni werset tego wykładu, który jest bardzo mocny. Pokazuje tą wyjątkową pozycję naszego Pana u Boga. Czemu się nie dziwimy? Bo to, co nasz Pan zrobił, to nie wiem, czy ktoś inny byłby chętny i zdolny. Kolosensów 1:16. Ponieważ w Nim, w naszym Panu, Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne, niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. I teraz zauważmy końcówkę. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wiedzieliśmy na pewno, że wszystko zostało stworzone przez naszego Pana we współpracy z Bogiem, ale On był Jego wykonawcą. Ale czy wiedzieliśmy, że wszystko też zostało stworzone dla naszego Pana? Tak Paweł napisał. Wszystko stworzone przez Niego, naszego Pana, i dla Niego. Bo Bóg wiedział o wyjątkowym charakterze, o wyjątkowym oddaniu, o wyjątkowej wierności Logosa, którego stworzył Bóg jako Jego stwórca. Później przy Jego współudziale, współpracy stwarzali we dwóch całą resztę ludzkości i wszechświata. No i Bóg wiedział, że kiedyś On będzie tym, który tym wszystkim będzie jak gdyby zarządzał w imieniu Boga, bo umrze. Umrze za jedno z boskich stworzeń, za człowieka, czego nie wiadomo, czy był w stanie dokonać którakolwiek istota, jaką Bóg sam osobiście wcześniej stworzył. Tyle w tym temacie. Efezów 4:8. Ja nawet nie podałem chyba tematu. On się nazywał Więźniowie albo Jeńcy Jezusa. Bo tak mówiłem, że w Efezów 4:8, ale tam jest mowa o jeńcach Jezusa i taki też był temat. Więźniowie, jeńcy Jezusa. Dziękuję Bartosławie za uwagę i niech te myśli będą dla naszej korzyści. Życzę błogosławieństwa.